będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Dzisiaj moim gościem w studio jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka, misjonarka Jezusa i Maryi. Witam bardzo, bardzo serdecznie siostrę po długiej nieobecności tutaj w naszych poradach pedagoga i psychologa, właśnie. Prawda?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Proszę Państwa, witam się z Państwem Małgorzata również. Dzisiaj proponujemy Państwu taki temat, który jest, myślę, bardzo, bardzo na czasie, ponieważ będziemy mówić o psychologicznym wymiarze wiary w objawienie. Myślę, siostro, że właśnie na kanwie tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się na świecie, które dzieją się w Europie, również tutaj w Polsce, jesteśmy zaniepokojeni tym zalewem przemocy islamskiej. I w związku z tym właśnie to nasze dzisiejsze spotkanie. Chcemy mówić o naszej religii, chcemy mówić o religii chrześcijańskiej i o tym, że nasza religia jest w pełni religią prawdziwą.
No tak. Więc jeżeli chodzi o moje doświadczenie kontaktu z wyznawcami różnych religii i bardzo często ja stawiałam pytania, jakie pan, czy pani, czy ty masz dowód, że to, co mówisz, wierzysz, że to od Boga pochodzi? Zarówno jak chodzi o religie pogańskie, jak buddyzm, hinduizm, jak i, prawda, Mahometan, bo w Indiach ich jest 18% społeczeństwa indyjskiego, to są właśnie Mahometanie. Tak przynajmniej było w latach 80. Taki procent podany.
Siostra wiele lat spędziła w Indiach, prawda? Ile to było lat, siostro?
Spędziłam 13 lat.
13 lat.
Więc każdy podaje jakiś argument. I w zasadzie, jeżeli chodzi o ludzi takich jak Mahomet, który, ja tu akurat zaczynam od islamu, dlatego że to w tej chwili jest dużo na ten temat dyskusji. W każdym razie Mahomet się powołuje na to, że jemu anioł dyktował treść, którą on w Koranie zapisał. I nawet wyznawcy islamu, czyli Mahometanie, nawet argumentują, że nasze Ewangelie są jednak dziełem ludzkim, owszem, natchnione, ale ludzie pisali, a tutaj Koran jest dyktandem, czystym dyktandem z nieba i nie ma tutaj tego czynnika ludzkiego. Tak niektórzy mi argumentują jako dowód, że tu jest bardziej czyste objawienie niż nasze treści Ewangelii.
A jak siostra na to patrzy?
A ja na to patrzę tak, że pytam, jaki masz dowód, że faktycznie anioł mu ten treść dyktował, a nie, że on sam mógł kompilację taką stworzyć, znając Stary i Nowy Testament, bo tam są elementy i Starego i Nowego Testamentu, wybrane tak korzystnie, żeby właśnie jakoś podejść z zdobycia świata, niby dla, prawda, Allaha, ale jest ten element zdobywania świata i zresztą znamy historię i wszystkie wojny, jakie były w tym kierunku. I ja mówię tak, no dobrze, ja na przykład znam ludzi, którzy mieli paranoję i też mówili, że im Bóg coś mówi i tak dalej. Jaki masz dowód, że właśnie Mahomet nie uległ jakimś iluzorycznym przeżyciom swoim psychicznym, czy po prostu nie stworzył teorii dla zjednoczenia arabskich plemion, żeby utworzyć jakąś potęgę państwa arabskiego, czy w każdym razie nie ma dowodów. Oni mi na przykład dają tak, no dobrze, a święty Paweł powołuje się na to, że Jezus do niego przemówił, no i też przyjęliśmy to jako prawdę. A ja mówię, nie, ale Pawła, świętego Pawła, zanim był Paweł, Szaweł, jechał do Damaszku prześladować chrześcijan, no i Bóg się mu objawił. I teraz proszę zobaczyć, jaka różnica między Mahometem a Szawłem. Szaweł, porażony jak gdyby, bo oślep z tego światła, prowadzony za rękę przez towarzyszy, nie podejmuje od razu, prawda, akcji. Bo tylko miał powiedzieć, czemu mnie prześladujesz? Dalej nie wie, co on nie wie, co dalej, że on ma zdobywać świat czy być. Ale tutaj Bóg z kolei objawia się Ananiaszowi, czyli jest spoza psychiki Szawła informacja, że Bóg wybiera Szawła. Teraz, Ananiasz nie mógł sam sobie tak wymyślić, że Szaweł będzie apostołem narodów, bo Ananiasz się bał Szawła, wiedział, że on ma listy polecające od arcykapłanów, że ma łapać chrześcijan, więzić i tak dalej. I Szaweł, jak Bóg do niego mówi, Szaweł sam mówi, panie, on jest prześladowca, czyli znów Ananiaszowi nie mogło przyjść do głowy taki pomysł, w sensie, żeby to było jakimś naturalnym pomysłem. I tu mam dowód, absolutny dowód, że to jest, było od Boga objawienie, bo tenże Ananiasz poszedł do Szawła i Ananiasz wprowadził Szawła w zagadnienia katolickiej wiary, w zagadnienia ewangelizacji. Właśnie, czyli to nie było tylko inicjatywą Szawła, taką indywidualną, subiektywną. Ja tutaj mam właśnie bezwzględny dowód, że tu mówił Bóg. To jest dowodem, że wybór Szawła był przez Boga dokonany, ponieważ Ananiasz jest tego dowodem.
Dobrze, siostro, a samo objawienie Mahometa, czy mogłaby siostra tutaj dać jakieś takie przykłady potwierdzające tą fikcję, że nie są to te objawienia Bożego natchnienia?
Jedno, co mam, też dla mnie jest takim dowodem, że Mahomet zakazuje rozważania, czy komentowania, czy zastanawiania się nad treścią. Podczas gdy my mamy nawet polecenie kontemplować treść, czyli mam prawo rozważać i pogłębiać, jakby jeszcze włączać się do przeżycia treści poprzez rozumowanie. Podczas gdy islam, przynajmniej tak mi muzułmanie w Indiach argumentowali, jak ja zadawałam pytania a propos kobiet, dlaczego są tak zawoalowane i tak dalej. Nie wolno im na ten temat podejmować dyskusji czy pytań, dlaczego, po co, na co. Mahomet powiedział, anioł podyktował, prawda? Mahomet powiedział i to jest święte, więc tu jest ślepa wiara. Podczas gdy u nas nawet Jezus, ja mówię nawet, bo Jezus jest Bogiem, był Bogiem i można powiedzieć, że miał prawo wymagać ślepej wiary, bo nie jest Bogiem. Ale jednak On mówi, jeżeli słowom moim nie wierzycie, patrzcie na moje czyny. Nie wymagał ślepej wiary. Jeżeli nie wierzycie moim słowom, patrzcie na moje czyny. Patrz na czyny, na przykład wskrzeszenia Łazarza. Czy tu nie jest dowód boskości, mocy Bożej nad władzą śmierci, kiedy człowiek zmarły, tu nie można powiedzieć, że był w letargu, bo jest powiedziane, cuchnie. Siostra zmarłego mówi, nie idźcie do grobu, cuchnie. Czyli jeżeli już się ciało rozkłada, to nawet dzisiaj nie dałoby się reanimować takiego. Więc tam nie ma absolutnie wątpliwości, że ten człowiek na pewno zmarł i już ciało rozpada się, a Jezus go przywraca do życia. Więc Jezus mówi, słowem nie wierzycie, patrzcie na moje czyny. Czy takich czynów dokonał Mahomet? Żaden. Mahomet się nie legitymuje czynem, który byłby potwierdzeniem, że jego objawienie, na które on się powołuje, jest prawdziwe. I właśnie Jezus, zresztą Jezusowe czyny można by cytować wiele innych, prawda?
Tak, bo tych przykładów mamy bardzo dużo.
Tak.
No więc właśnie, ten psychologiczny wymiar wiary w objawienie, siostro, czyli
Bóg nie żąda ślepego postępowania. Właśnie
takiego bezrozumnego, prawda?
O właśnie. Że Bóg nie chce, żebyśmy byli manekinami na ślepo sterowanymi, prawda, jakimiś czynnikami. Mamy używać rozumu. Dał rozum i chce, żebyśmy go używali.
Rozum, ale daje nam też tą wolną wolę, o której ciągle mówimy i a Pan Bóg jednak w sposób wyraźny, Pan Jezus w sposób wyraźny, prawda, mówi, jeśli chcesz.
Jeśli chcesz.
Jeśli chcesz, możesz mnie naśladować, tak?
Owszem, ale jeśli chcesz. Ale teraz nasza wola będzie kierowana przez rozum. Jeżeli na przykład weźmie Judasza, który zdecydował zahandlować swoim mistrzem, Jezus go najpierw przestrzega. Biada człowiekowi, który mnie zdradzi. Lepiej, żeby się nie narodził. Czyli Jezus czeka, żeby on tą decyzję mógł zmienić, zrezygnować. A jednak Judasz nie wykazuje jakiejś chęci zmiany decyzji. Jezus mówi, co masz czynić, czyń. czyli jesteś wolny. Jezus nie zakazuje. Ostrzega, ale nie zakazuje. I właśnie to jest piękne, że i wolność, i rozumność człowieka zachowana jest w naszej wierze. Ja mówię zawsze, że nasza wiara można porównać do naukowości, bo każda nauka opiera się na faktach empirycznych. Jezus czyni cuda i to są fakty empiryczne, fakty, które wykazują moc ponadludzką, moc boską, bo nawet władzę ponad śmiercią. I tu mam empiryczne dowody, a dopiero wniosek logiczny wyciągam, to musi być Bóg. Skoro jeżeli Bóg, to chociaż on mówi coś, czego ja nie rozumiem, to jest ciało moje, to jest krew moja. Ja to, trudno to zrozumieć. Twarda jest ta mowa, mówili uczniowie.
No właśnie.
Ale jeżeli ja wiem, że to Bóg, to ja mogę nie rozumieć pewnych rzeczy. Ale to musi być prawdą, skoro mówi Bóg. A to, że to Bóg, ja mam fakty Jego boskiej mocy.
I właśnie o tym mówimy dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa, bo od nauczycieli, od rodziców, od takiego mądrego przekazu i tego również, że będą mieli w sercu, a poprzez to i na ustach takie argumenty, o których tutaj dzisiaj w poradach mówimy, będzie zależało ukształtowanie właśnie dzieci, młodzieży. Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ... Tak zaczęłam tę audycję, że właśnie to, co się dzieje w wierze islamskiej, nas przeraża, jesteśmy zagrożeni właśnie tymi skutkami tej wiary. Chciałabym siostrę zapytać, jak to się dzieje, że właśnie ci ludzie, wyznawcy islamu, mają w sobie tyle nienawiści i tyle zła są w stanie dokonywać w imię właśnie wyznawania tego przekonania, że jedyną religią właściwą jest właśnie Allah i w imię Allaha są gotowi tyle zła uczynić. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe, siostro?
Proszę Panią, jeżeli się wpaja, najpierw się wpaja przekonanie, że to jest jedyne, drugie wpaja się przekonanie, że tego Allah żąda. Jeżeli ja bym miała przekonanie, że Bóg żąda moje, to tak jak Izaak miał przekonanie, że Bóg żąda, żeby syna, że tak powiem, zarżnąć nożem, był gotów to zrobić? Był.
No tak.
Bo właśnie polecenie Boga, człowiek jest gotów za wszelką cenę, człowiek, który wierzy i gorliwy jest i chce temu Bogu służyć. I tutaj, jeżeli się rozwinie taką bardzo wielką gorliwość i zapał, to człowiek jest gotów tego dokonać. A weźmy, proszę zobaczyć, Mojżesz, kiedy był na górze nieobecny 40 dni, na dole sobie zrobili cielca. No, wychodzili z Egiptu, to jednak te święte krowa, to było już dawno kult cielca właśnie w pogaństwie i w Indiach do tej pory zachowany.
Tak?
Ta święta krowa ma tutaj tą tradycję właśnie kultu. Proszę zobaczyć, co robi Mojżesz. Zobaczył ten kult, jaką gorliwością on zapałał, bo on przed obliczem Boga był. On znał majestat i świętość Boga i rozmiar ubliżania Bogu przez identyfikowania go z cielcem. I co Mojżesz zrobił? Kazał wszystkich czcicieli cielca wybić. I to właśnie pokolenie Lewiego wybijało tych, którzy czcili cielca, bo to pokolenie nie czciło cielca.
Dobrze, ale siostro, ale teraz chodzi mi o ten rozwój nienawiści właśnie w islamie. A dlaczego idzie to tak głęboko? Jaka jest podstawa do tego? Czy to jest tylko objaw oburzenia na to, że my czcimy Pana Jezusa jako osobę boską? Tak? Czy to jest po prostu taki ostry sprzeciw naszej religii? Tylko o to chodzi?
Proszę Panią, tam może być wiele czynników. Mianowicie oni są judzeni, podjudzani historią, no choćby tą klęską pod Wiedniem. Sobieski, zwycięstwo Sobieskiego. I teraz ich klęskę traktować jako właśnie nienawiść ze strony katolików, która ich wtedy spotkała. Mhm. Można historycznie judzić, podjudzać, rozwijać, powiedzmy, manipulować faktami historycznymi, bo można fakty historyczne interpretować tak czy inaczej. I teraz drugie, ta gorliwość o Allaha chwałę i przekonanie, oni mają tam przekonanie, że ten, kto zginie za wiarę, no, będzie w siódmym niebie. I my też czcimy męczenników, jeżeli życie oddali za wiarę. Więc to jest ta analogia. Ale drugie, jeżeli ktoś zabije tego wroga, bo Allaha, przeciwnika jego istoty, no, ma większe zasługi. Więc tutaj jest i ten czynnik na przyszłość, żeby jak najwyżej w niebie się znaleźć.
Ja rozumiem, tylko mi chodzi o ten wymiar tej rzezi w tej chwili, która się dokonuje na całym świecie. Na ten wymiar właśnie walki z chrześcijaństwem. To ma w tej chwili bardzo, bardzo... No, wielką moc, tak, z ich strony. Także w tej chwili jest to przerażające, siostro.
No ja widzę tu analogię do Hitler-Jungen. Hitler też, zanim właśnie tacy znaleźli się, no jest tu analogia, jak się pastwili właśnie SS-mani i tak. Ale zanim oni byli SS-manami, oni byli wychowywani w szkole Hitler-Jungen. On jako chłopiec, on sobie musiał hodować, powiedzmy, królika czy kotka, a potem własnoręcznie właśnie tego królika czy kotka zabić. Więc można wykształcić odruchy ludzkie właśnie w kierunku takim sadystycznym. I ja myślę, że ci ludzie, którzy się nazywa terrorystami, że to są już przygotowani. Ja, to, co się działo w Paryżu, to niemożliwe, żeby to było jakieś spontaniczne. To było przygotowane na pewno, tym bardziej, że to w kilku punktach jednocześnie.
Tak.
No to musiała być jakaś zmowa i ktoś przygotowany, który to rozpocznie. Także to, co pani mówi, takie pastwienie się, to są, ja uważam, że to są ludzie przygotowani do takiej akcji, za którym pójdą inni.
Siostro, i jeszcze jedno pytanie w związku z tym. Mamy sytuację właśnie taką tragiczną w tej chwili, obezwładniającą niektóre osoby, tak, w Europie mieszkające, no bo, ale nie tylko zresztą w Europie. Pytanie jest takie, jak bronić się? Co my możemy zrobić, żeby, czy jesteśmy w stanie zapobiec, jesteśmy w stanie zatrzymać tą falę nienawiści ze strony właśnie tych islamistów, którzy no, w ten sposób tak wrogo są do nas nastawieni.
No ja myślę, że tutaj oświata ma dużo do powiedzenia. Wychowanie i oświata w kierunku wykazywania, że takie zachowanie nie może pochodzić od Boga. Bo wie pani, co innego, jak jest wojna, mnie napadają, ja się mam prawo bronić. Gdyby na tych islamistów ktoś napadał, mieli prawo się bronić. Ale oni zaczynają te, że tak powiem, masakry na z własnej inicjatywy na ludzi, którzy są Bogu ducha winni.
Ludzie, na bezbronnych ludzi.
Na bezbronnych. Oni się modlą w kościele, czy gdzieś napadną i wyrżną całe grupy. Więc tutaj jest... Ja uważam, że tu się powinno w kierunku oświatowym, czy nawet audycje jakieś, że to nie może być prawdziwa religia. Samo to dyskwalifikuje islam jako religię, czyli dyskwalifikuje jako drogę do Boga, który jest święty.
I właśnie chyba na tym zdaniu o dyskwalifikacji tej religii właśnie w takim wymiarze tą pierwszą część audycji byśmy zakończyły, siostro, a zaprosiłybyśmy w tej chwili naszych radiosłuchaczy do wzięcia udziału w drugiej części audycji, czyli do rozmów, do zadawania pytań siostrze. Ja tylko przypomnę numery telefonów dla telefonujących. Jest to numer 56 655 23 55. To telefon dla słuchaczy z Polski Północnej i 56 655 23 56 dla telefonujących z Polski Południowej. Przypomnę, że gościem dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka. Zapraszam serdecznie.
Któremu powierzył swe przykazania. Mojżesz. 10 prostych słów. Dekalog. Pierwsze wśród właśnie tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą.
Radio Maryja, porady pedagoga i psychologa. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Po tej stronie Marek z Krosna, z parafii świętego Piotra Jana z Dukli.
Tak?
Zacznę od tego. I pobożni Żydzi tak samo byli przy wskrzeszeniu Łazarza. Wspaniały temat na dzisiejszy czas, ponieważ idąc dalej, ci muzułmanie, którzy od wieku są w Polsce, wspaniale się zintegrowali z Polakami i przez dzieje tych czasów nie słyszeliśmy, żeby jakieś były takie bolesne wydarzenia. Bo przecież oni patrzą na Boga, my też patrzymy swoimi oczami, ale czyli jeden Bóg jest, ale nasz Bóg mówi wyraźnie: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I w żadnym miejscu w naszej religii nie ma, żeby przejść do Królestwa Niebieskiego, żeby zabić drugiego. Odwrotnie, nasz Bóg w Trójce Świętej jedyny mówi: oddaj własne życie, a za drugiego. A idąc dalej, ale dalej Jezus mówi w Biblii, bo dziękuję opatrzności Bożej, że mam otóż ponad 20 lat Biblię w dłonie, że nawet nie trzeba życia oddawać, ale być miłosiernym. I my teraz musimy, ale to szczególnie może te media się nam zmienią, żebyśmy pokazywali to miłosierdzie nasze właśnie, jak niektóre piękne filmy pokazują te o etyce religijnej, gdzie właśnie o tej miłości, o tym przebaczaniu, jak to jest strasznie bardzo istotne. To jest po prostu ważne, żeby pokazać tym muzułmanom, tym islamistom, to tak jakby można było powiedzieć, że zabijać i swoje dzieci. A przecież to jest zupełnie nielogiczne. I jedno chyba by im też mówić zawsze, że wypuszczając te bomby, zabijacie i swoich. Może ktoś z rodziny tam zginął pośród tych napadów ich. I to po prostu trzeba mówić. Ale rzecz jest zasadnicza. To jest sprawa globalna. To jest sprawa globalna, tak jak siostra wspominała o Hitleryzmie, a też o nazistach. A przecież ci Polacy, którzy ginęli na Ukrainie, przecież też było wiele programów w Radiu Maryja, gdzie ci ludzie byli przygotowani, żeby mordować. Po prostu wchodzi się na ich psychikę i oni się po prostu poddają. Ale nam jeszcze raz głosić Jezusa, ale przede wszystkim przez Ewangelię i przez sakramenty, ponieważ te sakramenty i nasi święci to jest fundament Kościoła. I my i nasi święci są świętymi na oczach świata. Oni giną, to po dzisiejszy dzień. Dlaczego giną chrześcijanie? Tylu ich ginie w ciągu roku, około 150 tysięcy i cicho jest. A tu zginie parę osób z rąk, nie parę, ale może setki osób. W jaki sposób nikt nie nadmieni, że rocznie ginie 150 tysięcy chrześcijan. Także sprawa zaczyna się od globalizmu, aż tam od góry od tych rządzących światem, którzy w jakiś sposób no, chcą jakby nas pokonać, ale Pan Jezus powiedział, że no, że nasza wiara nie zginie i kto uwierzy Jezusowi będzie zbawiony, ale nie przez nienawiść, tak. Ale przez...
Panie Marku, dziękuję bardzo za to przesłanie. Pan Marek tutaj mówi o fundamentach naszej wiary, siostro. Przypomniał nam o tym, że w tym fundamentem jest miłość, jest kochanie drugiego człowieka, bliźniego. Mówił o miłosierdziu, o przebaczeniu. Czy siostra chciałaby coś dodać jeszcze do tej wypowiedzi?
No, myślę, że była bardzo wyczerpująca.
Wyczerpująca. Więc mamy drugi telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Kazimierz z Gdańska.
Miło nam, panie Kazimierzu, witamy.
No, ja przeczytałem, miałem okazję ten Koran. Co prawda nie całkowicie go przeczytałem, bo to się nie da czytać po prostu. Tam nie ma nic natchnionego. Jest po prostu paplanina człowieka, który chce zagarnąć władzę. Nic więcej nie ma. Jeżeli się weźmie nasze pismo, to tam bije ten blask z tego. To jest natchnione, te przypowieści wszystkie, to jest tak, że tego człowiek nie mógł wymyślić. Natomiast tam dziwię się tym ludziom, że w takie, bo to w końcu są brednie, jakieś te nawet tytuły tych poszczególnych ksiąg, to jakaś krowa, jakieś inne, jest to tak nielogiczne dla rozumu, nieprzyjęte, że tylko się trzeba dziwić tym ludziom, którzy w to chcą wierzyć. Dziękuję.
Proszę pana, tu nie ma, oni nie to, czy chcą, bo im nie wolno. Oni mają, widzi pan, dobrze, że pan poruszył to, bo właśnie Mahomet, tak jak pan mówi, bzdur napisał, ale zakazał na ten temat je krytycznie patrzeć. No więc ten człowiek nie jest zdolny potem ocenić, czy ta treść rzeczywiście od Boga pochodzi, czy nie. Bo jemu nie wolno się nad tym zastanawiać. Ma zakaz, że tak powiem, moralny ze strony założyciela tej religii.
Siostro, chciałabym tak zapytać siostrę, czy takie krótkie przesłanie, teraz siostra mogłaby powiedzieć do naszych rodziców, do tych pedagogów, którzy nas, do wychowawców dzieci w ogóle generalnie, w jaki sposób podchodzić, jeśli do dzieci, jeśli tutaj jest jakiś taki bunt, jeżeli jest sprzeciw, jeżeli są wątpliwości, prawda, naszej wiary, w jaki sposób przekazywać taką wiarę i te treści, o których dzisiaj mówiłyśmy?
Proszę pani, to jeszcze zależy od wieku, bo pani mówi dzieci, młodzież, to zależy od wieku, bo wiadomo, że do jednych szerzej, do innych...
Powiedzmy już do tych bardziej takich dojrzewających w okresie adolescencji.
Ale ja wydaje mi się, że katolicy za mało dowartościowują swoją wiarę. Cudze chwalicie, swego nie znacie, dokładnie to jest prawdą. Gdyby katolicy zdawali sobie sprawę, jak bardzo unikalną jest wiara katolicka, jak bardzo pełną, jak chodzi o przekaz objawienia Bożego. Mamy całą treść objawienia Bożego i wszystkie środki do osiągnięcia zbawienia, nie tylko zbawienia, ale i świętości jak najwyższej. I to, co mówi deklaracja Dominus Jezus, że tylko Jezus Zbawicielem Świata i tylko Kościół ma pełnię Bożego objawienia i środków do zbawienia. I żeby na ten temat z dziećmi, młodzieżą rozmawiali rodzice, nauczyciele, niekoniecznie jako rodzaj takiego seansu, ale nawet jak idą na spacer, czy siedzą w domu, rozmawiać, jaką mamy wyjątkową religię i jak inne religie, jednak trzeba by wspomnieć, że inne religie błądzą. Żeby właśnie młodzież i dzieci zdawali sobie z tego sprawę, że są błędne religie. Bo mówią wszystkie religie dobre, bo nie znają, że są religie błędne.
I można wykazać
te błędy,
tylko trzeba po prostu też znać. Być zaznajomionym w treści, tak? Merytorycznie być przygotowanym i do tego zachęcamy. No. Ja dziękuję bardzo serdecznie naszym radiosłuchaczom, szczególnie przede wszystkim na pierwszym miejscu siostrze
za zaproszenie, bo jakoś czuję, że to jest cel mojego życia, żeby prawdzie dawać świadectwo.
Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.